Jesteśmy w Mielcu i gościmy w Stowarzyszeniu SOS Koty Mielec ze mną pani Barbara Stachów, prezeska stowarzyszenia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na razie jesteśmy na zewnątrz pół chatki. Gdyby pani zechciała tak umiejscowić, w jakiej części Mielca jesteśmy, bo tu jest bardzo dużo domów i po sąsiedzku osiedle.
Tak, jesteśmy przy dość ruchliwej ulicy na Starym Mielcu. Mamy użyczone przez cudowną panią piętro dosyć starego budynku, w którym trzymamy nasze koty.
Ja mam jakieś takie poczucie, że tutaj jest mało przestrzeni dla kotów.
Ponieważ nasze koty mieszkają na pierwszym piętrze, to możemy im tylko osiatkować balkon, parapety, także siedzą koty na parapetach, się wygrzewają. Teraz nam się jeszcze udało na dole balkon osiatkować, ale no nie możemy żadnej woliery zrobić na zewnątrz, żeby koty mogły sobie wychodzić, bo wszystko się dzieje na górze. Większość kotów mieszka na górze.
Ta nasza rozmowa też będzie zmierzała do takiej puenty, że chcielibyście państwo zmienić to miejsce, w którym teraz jesteście, zamienić na jakieś inne, prawda?
Chcielibyśmy, a nawet powinniśmy, a nawet musimy, ponieważ no tu jest, mamy tylko 3 pokoje. Kotów mamy już 70 i no jest bardzo ciasno, a chcemy im zapewnić jak najlepsze warunki. Są też koty z białaczką, kocią, które muszą być izolowane, więc te siedzą dzięki życzliwości naszej pani w kuchni. Mają swoje klatki między...
Dzień dobry, co tu się dzieje? Ktoś jedzie do weterynarza, słyszę.
Adelaida Sypek, miło mi.
Pani z wolontariuszką?
Tak.
Dominika Wilk, też jestem wolontariuszką.
Kto jedzie do weterynarza i dlaczego?
Jedzie Klemens, kontynuacja leczenia. Kotka nowa.
Po amputacji
Sonia.
Łapki pani, tak. Basia dodaje.
Później jedzie Sonia, będzie miała szczepienie i testy. I Dymek.
Wczoraj miał operację, plastykę odbytu, ponieważ trafił do nas ranny, miał oderwany ogonek i niestety ten odbyt się sam nie naprawił i wczoraj miał operację.
Teraz... Czy on cierpi?
No, on denerwuje się, bo ma kołnierz założony, bo nie może lizać rany, więc na pewno go nic nie boli, bo dostaje leki od wczoraj.
To dobrze, ale chyba się niecierpliwią, tak? Odblokowujemy przejście.
Głównie Ada i Jasia jeżdżą codziennie do weterynarza. Wożą
codziennie?
Codziennie, czasami kilka razy dziennie, bo mamy nieraz rano na przykład badania tylko krwi, zabiegi, to wtedy koty muszą być na czczo, to umawiamy je na poranne godziny. A potem jeszcze po południu wozimy na odrobaczanie, testy, takie wizyty kontrolne i odbieramy koty po zabiegach.
To wszystko kosztuje, jak rozumiem.
O, największe koszty to są właśnie koszty weterynaryjne. I karma, żwirek. No i mniejsze koszty to jeszcze płacimy rachunki za media. Gaz, prąd, woda i śmieci.
Skąd macie pieniądze?
Od was, od dobrych ludzi. No właściwie tylko dzięki tym ludziom możemy istnieć, bo my jesteśmy takim no, narzędziem, tak? Chce nam się i to robimy, ale no bez pomocy ludzi no nie byłybyśmy w stanie, bo to są potworne koszty. Jak liczyłam, w tym roku średnio miałyśmy 910 zł dziennie wychodzi. Jeżeli sumujemy wszystkie faktury za, no głównie leczenie i karmę, no i te takie mniejsze już opłaty, to są takie pieniądze. Więc czasami robimy zbiórki, no ale to na nieliczne koty. Jeżeli teraz jest 70 kotów, to mamy chyba 3 czy 4 zbiórki aktywne, no bo nie nadążamy, nie mamy czasu, bo wszystko same robimy. Zatrudniamy tylko jedną osobę na popołudnia, bo dawniej same przychodziłyśmy na wszystkie dyżury, ale no zawsze się to tak skumuluje, że jedna osoba chora jednak gdzieś wyjedzie i w końcu musiałyśmy kogoś zatrudnić. Rano mamy stażystkę, a resztę same robimy wszystko w swoim własnym czasie.
Nie macie takiego wsparcia, nie wiem, ze strony władz samorządowych na przykład, wsparcia finansowego?
Oj nie, bo w Mielcu jest schronisko dla bezdomnych zwierząt i tam idą pieniądze na jego utrzymanie. Chyba z 650 tysięcy rocznie. Tam jest limit 50 kotów, więc gdy ten limit zostanie osiągnięty, to koty trafiają do nas. My w tej chwili mamy 70 kotów. W tamtym roku, w takim najbardziej kluczowym momencie, w lecie, gdy jest dużo małych kotków, miałyśmy 97 kotów jednocześnie. W weekend jeden zrobiłyśmy takie szybkie przystosowanie strychu, żeby można tam było też kotki umieścić. I całe przedszkole i żłobek, wszystkie maluchy, 30 kotków, mieszkało sobie tam, ale to było tylko 3 miesiące, dopóki się nie zrobiło zimno, bo tam nie ma ogrzewania, nie ma prądu, nie ma wody. Prąd dociągnęłyśmy sobie no, przedłużaczem. Zrobiłyśmy ściankę działową i oddzieliłyśmy część strychu, także miały tam okno i super. Tam miały bardzo fajnie, bo dużo miejsca, mogły biegać, skakać po belkach. Także teraz w tym roku też pewnie tam będziemy musiały umieszczać kotki, gdy się już zacznie taki sezon.
No, bo też tak będzie pewnie, tak? No.
Nie oszukujmy się, chociaż staramy się, naprawdę cały rok oferujemy darmowe sterylizacje, płacimy ludziom, żeby tylko brali te koty, żeby się ich mniej rodziło, ale to prędko się nie skończy, więc musimy być przygotowane i teraz właśnie w maju już będziemy ten pokój otwierać. Jakby musimy go jeszcze raz tam wyozonować, odkazić i będzie na maluszki.
To wejdźmy do środka, bo też bardzo jestem ciekawa historii.
Dostałyśmy od wiejskiej zagrody karmę. Czasami nam się udaje, piszemy wszędzie, gdzie się da, prośby do producentów karmy. I ta firma już po raz trzeci nam teraz przysłała dzisiaj właśnie karmę.
Na ile wystarczy?
To no jeszcze się podzielimy, bo rozdajemy też ludziom, karmicielom kotów wolnożyjących, więc zawsze rozdajemy im i nam. Także to pójdzie, to jakbyśmy dzisiaj ogłosiły, to pójdzie w jeden dzień oczywiście ta ilość. Ale no dokupujemy też, robimy zbiórki, tak żeby dla kotów wolnożyjących też była karma.
Nie wyskoczy tutaj żaden kiciuś? O właśnie, i teraz dopiero, tak jest, bo tu możemy się spodziewać jakiegoś przyjaciela. Nie, jakoś spokojnie.
Poszli na balkon.
I co, i na razie jesteśmy w małym korytarzyku i gdzie teraz? Tutaj takie drzwi widzę zasłonięte.
To jest kuchnia. Jesteśmy na dole, na parterze i tu... Miałyśmy tego nigdy nie używać. Gdy wprowadzałyśmy się tu 3 lata temu, miałyśmy iść po górę. Musimy robić takie blokady, ponieważ koty umieją już sobie same te haczyki otworzyć. Proszę, to jest kuchnia, ale zrobiłyśmy pomieszczenie dla kotów białaczkowych.
Mogę wejść tu?
Tak, oczywiście. One muszą być izolowane, ponieważ inne koty mogłyby się zarazić. Ta choroba jest nieuleczalna, ale koty mogą z nią żyć długie lata. Do stycznia miałyśmy Titę, tą po prawej stronie, i Georgia. George umarł nam w styczniu niestety. I Tita miała iść do innego miasta, do takiej zaprzyjaźnionej fundacji, gdzie mają właśnie duże pomieszczenie dla kotów białaczkowych i tam szukałaby domu. Ale zaraz jak zmarł George, trafiła do nas Dosia, która się też okazała kotką białaczkową, więc teraz są we dwie. No i nie chcemy ich na razie rozdzielać. Może znajdą dom razem. No to byłby cud, ale a nóż. Siedzą sobie na parapecie.
Wygrzewają się na słoneczku. Tak.
No i przy tych kotach musimy zachować taki reżim sanitarny, po dotykaniu ich musimy myć ręce, dezynfekować, bo wirus białaczki na szczęście krótko żyje, 0,5 godziny, ale no, żeby tego nie przenieść na inne koty. Więc właśnie kiedyś, gdy będziemy mieć już coś swojego, to potrzebujemy koniecznie pokoju dla kotów białaczkowych, dla kotów SWIF, gdyby się taki trafił, a tak na razie mieszkają w kuchni. Dom nie jest przystosowany do kotów, dlatego właśnie musimy takie... wynalazki stosować, bo oni dołem otwierają sobie albo się przyciskają po prostu.
Gdzie tu słyszę miauczenie?
Nunuś.
A, tu. Chce wyjść?
Tak, Nunuś. Nunuś był kotem bezdomnym, mieszkał w okolicy naszej Puchatki. Wzięłyśmy go do nas, wykastrowałyśmy. Jest już odrobaczony, zaszczepiony. Także jest już nasz.
I teraz wchodzimy do jakiego pomieszczenia?
Jest to taki pokój kwarantanna plus koty, które średnio się dogadują z innymi kotami albo bardzo potrzebują gdzieś wyjść troszkę na zewnątrz, więc to jest cudak. Taki samiec alfa trochę. Jeżeli inne koty się go boją, to on będzie je gnębił. Mamy Niunię, która niedawno do nas trafiła z chorymi nerkami. Tam jest na balkonie.
Wyjdźmy na ten balkon, o którym pani wspomniała.
O, i Niunia sobie tu leży w słoneczku, bo ona bardzo płakała, więc nawet jak dawałyśmy jej, ona 2 razy dziennie dostawała kroplówki, to stawiałyśmy ją na parapecie, żeby przynajmniej miała jakąś namiastkę, że jest na zewnątrz.
A jaka jest jej historia?
Ona do nas trafiła ze zgłoszenia, że została pogryziona, tak?
Tak. A dzień dobry, jestem wolontariuszą, mam na imię Asia i przychodzę do kotków już od jakichś 2, ponad 3 prawie lat.
Tak.
Niunia trafiła spod mieleckiej wsi z wielkim, cuchnącym ogromnie ropniem na uchu. Badania wykazały, że jest bardzo wyniszczona. Walczyliśmy o nią, pukaliśmy, nerki były w bardzo złym stanie. Niecałe 2 tygodnie tak trwało leczenie, badania wykazały znaczną poprawę, już teraz ma trochę spokoju. A że była kotem wolnożyjącym, no to nie jest w ogóle zainteresowana bycie w skupisku większym, w pokoju, dlatego urzęduje tu na dole. No i takie ma królestwo, doczekaliśmy się siatki tu na balkonie, także myślę, że jest zadowolona teraz. Na pewno się lepiej czuje. Poczekamy, aż dojdzie całkowicie do siebie, jak nerki już wszystko będzie dobrze pracowało, to zajmiemy się tym uchem, bo czeka ją operacja.
Śliczna jest.
Śliczna jest, jest bardzo łagodna i po prostu kot cudo. A to Nunek nasz.
Przyszedł tutaj do nas.
Tak, gospodarz.
A jak pani tu trafiła i dlaczego?
Ja jeszcze wolontariuszem byłam dla SOS Koty, kiedy działało przy mieleckim schronisku, zanim miałam dzieci. Później miałam trochę przerwy, musiałam odchować swoje. Jak już wybrały się do placówek, że trochę mam więcej czasu, wróciłam do dziewczyn. No już teraz tutaj, na swoim, ale nie na swoim właśnie. Dlatego, no tak mówiłam, że może raz w tygodniu, żebym przynajmniej przychodziła, ale realia są takie, że bardzo często jestem tutaj codziennie, bo zapotrzebowanie jest ogromne. Tak jak dziewczyny tu zaczynały, to było 10 kotów, w tej chwili jest ich 70. W szczycie, kiedy właśnie mamy kocięta, no to bywała i
97,
także no zakrągnie, mówię tak, 100 kotków. No jeszcze właśnie po domach tymczasowych, no bo nie ma możliwości ich trzymać wszystkich tutaj. Sama też miałam u siebie w domu, chociaż przyprawy z mężem są też, ale staramy się w miarę możliwości, każdy zabierze. Wiadomo, ten pierwszy okres dla kocięcia, który jest bardzo no, groźny, jeszcze odłączony od matki, trzeba wykarmić i różne zagrożenia, żeby się nie pozarażały, dlatego domy tymczasowe też są tutaj kluczowe w tej pomocy.
A dużo jest takich osób, które gwarantują te domy tymczasowe?
No niestety nie mamy dużo, to jesteśmy my właściwie, wolontariusze. Czasami
no, jedna, tam, pani.
Jedna pani, no, no to tak, no to wzięła dwa kociątka, tak? Tak, jeden poszedł do adopcji, a jeden już u niej został. No i tak właśnie ja to samo mam, że miało być dwa tymczasy, a są cztery stałe. Także no apelujemy nieraz, ale ciężko, ciężko. Czasami się ktoś zgłosi, ale głównie jesteśmy
regularna
to my.
Pomoc jest najtrudniej zdobyć regularną pomoc. Dlatego no dobrze, że mamy Asię, Adę, one codziennie jeżdżą do weterynarza, po kilka razy dziennie nieraz.
No tak.
I dziewczyny też przychodzą popołudniami, bo jeszcze ważna sprawa to oswajanie kotów, bo dużo kotów jest takich no, niesocjalizowanych jeszcze, więc nie mają prawie żadnych szans na adopcję. I brakuje nam ludzi. No w ten weekend w jednym dniu przyszło 10 osób w szczycie. Przyszli pogłaskać koty, poznać je, prezenty przynieśli, bo był długi weekend, więc ludzie mają czas. Ale właśnie taka regularna pomoc to jest najtrudniejsza rzecz do zdobycia.
Tak, bo my jesteśmy tak na froncie, no to jest tyle obowiązków, i adopcje, i weterynarz, które zajmuje mnóstwo czasu, czy podać kruplówki, leki. Nie jesteśmy w stanie oswajać, spędzać czasu z tymi kotami i dlatego bardzo ważni są tacy wolontariusze, którzy przyjdą i poświęcą ten czas dla tego kota. Bo wiadomo, jak przychodzi czas adopcji i przyjdzie człowiek, no to w większości wybierają kota, który jest już proludzki, tak, wejdzie na kolana, sam się pokaże, a zostają z nami te koty wycofane. Ale to jest do wypracowania, dlatego sama już doświadczyłam tego, bo od kiedy przychodzę, trafiają koty bardzo dzikie, sikające pod siebie ze strachu, a teraz są miziakami i mieszkają gdzie? W Szwajcarii, ten, o którym mówię, teraz jest akurat w Lublinie. Tak, mowa o Olafie. Ręka wyciągnięta, kot był przerażony, że aż sikał pod siebie, a teraz po prostu mamy kontakt z tą panią, to kot nie odstępuje na krok.
Takie to piękne historie, czyli takie biedulki tutaj przychodzą, a potem
nowe życie dostają po prostu i to jest dla nas no, największa nagroda.
Akurat historia Olafa jest taka, że to był kot całkowicie wolno żyjący, dziki, ale ze względu na swoją długą sierść nie był w stanie bez pielęgnacji właśnie.
Tak, takiego kota, wyczesywać kołtuny. On by się kiedyś zatkał, bo po prostu jelita zatkałyby się, umarłby.
To był piękny kot i tutaj czesaliśmy i no już teraz jest cudowna historia.
Nasza Asia Starzycka. Pani Asia bardzo skromna, ale codziennie tutaj jest od 7 do 15, sprząta, podaje leki, jedzenie. Także no, do 3 mamy wszystko posprzątane. Dzisiaj no, było sprężenie, żeby wcześniej wszystko zrobić na pani przyjazd.
Dzień dobry, ja jestem wolontariuszką Marysia, mam na imię. Teraz ogarniamy, sprzątamy, czyli to, co w sumie trzeba robić cały czas.
Na okrągło?
Tak, no przy tylu kotach no, jest sprzątania, prawda, sporo. Nie tylko ważne jest sprzątanie w puchatce, ale również bardzo ważne jest zauważanie wszelkich oznak chorobowych. Trzeba jak najszybciej zobaczyć, co się z kotem dzieje, żeby potem można było zareagować i ograniczyć przenoszenie się tych chorób w takim stadzie.
Ale to trzeba znać się na kotach. Tak, można się tego nauczyć? Jak
można
to?
Się tego nauczyć. Myślę, że tutaj laik na pewno zauważy, że są wymioty, apatia, biegunka. Natomiast no już jak się jest dłuższy czas, to można nawet przyporządkować pewne objawy już pod diagnostykę danej choroby.
Czyli tak, wykształcenia nie trzeba mieć, bardziej trzeba być takim obserwującym, wrażliwym, tak?
Tak, tak. Myślę, że no pewnie jeśli jest wykształcenie, no to na pewno pomoże, prawda? Typu założenie wenflonu, czy podanie kroplówki, podanie zaszczyku. Natomiast no najważniejsze jest doświadczenie i obserwacja. Bycie po prostu bystrym obserwatorem, który zauważy, że coś się z kotem dzieje. No bo prawda, jeśli odpukać zajdzie jakaś choroba zakaźna, no to przy takim stadzie trzeba od razu wkroczyć w okres kwarantanny, dezynfekcji i tak dalej, żeby no reszta kotów się nie zaraziła, prawda? No bo jeśli tutaj jest na przykład 60-70 kotów, no to z jednego kota, jeśli się rozchoruje te 60, no to nie będzie ciekawie, prawda?
A jak pani tutaj się znalazła?
Ja tutaj pracuję, sprzątam. No i ogarniam też niektóre weterynaryjne sprawy, no ale od lat zajmuję się ogólnie wolontariatem, w sumie psy, koty, reszta zwierząt.
Ta miłość do zwierząt jakoś się zaczęła w pewnym momencie, czy ona od zawsze po prostu była?
Od dziecka. Od dziecka myślę, że była miłość do zwierząt, natomiast dopiero w wieku takim gimnazjalnym zaczęło się tam chodzenie do schroniska, chodzenie na różne akcje charytatywne. No i teraz tutaj jestem pracownikiem, ale też w domu mam kilka kotów właśnie z tego stowarzyszenia na domu tymczasowym.
Ile?
Aktualnie 4 maluchy na butelce. Szymka, który miał na pół rozpadniętą czaszkę i cudem przeżył. Miał wybite jedno oko, drugie jest niewidome. Stracił węch, także 77 dni trzeba było go karmić strzykawką, bo sam pokarmu nie pobierał. No i 2 gołąbki, które ostatnio były tutaj, gołębie założyły gniazdo. Urodziły się 2. Ale agresor przyleciał i no niestety chciał się ich pozbyć. Więc w porę zareagowaliśmy, no i teraz są u mnie na odchowaniu.
Czyli jest co robić.
Jest co robić. Jest co robić w pracy i po pracy.
To co, na górę pewnie pójdziemy?
O, to tam jest centrum pochatki.
O, tu też puszeczki widzę już przygotowane.
A to nas kupione przez nas, bo nie mamy miejsca, nie mamy gdzie. O, tutaj nam też... Czynnie społecznym pan zrobił półki tu, za darmo, w pokojach też. Tu jest łazienka, czyli to jest takie nasze centrum mycia. Tu mamy takie składowisko na leki, tam są środki czystości. Pralkę dostałyśmy też w prezencie od pana właściciela sklepu w Mielcu. Sklep Prymus, jeśli mogę pana pochwalić i podziękować. Więc tu jest łazienka i tu są 3 pokoje.
Ojejku, a tu grafiki jakieś są? Cóż to takiego?
To są wykazy leków, co komu podajemy, kroplówki, ile razy dziennie. Kto poda, to potem się tu podpisuje, że przyjdzie ktoś na popołudniową zmianę, żeby wiedział, czy wszystko zrobione. No, żeby jakoś sobie ułatwić organizację.
Kiwaczek to imiona kotów, tak?
Tak.
Iskierka.
Iskierka, Balbinka to jest też kotka z chorymi nerkami.
A kto imiona nadaje?
W większości my, ale robimy czasami licytacje i wtedy można kupić imię dla kota albo po prostu konkursy. Ludzie podają swoje propozycje i imię, które ma najwięcej lajków, to wygrywa.
Wchodzimy?
Proszę bardzo. Super. Uwaga, ktoś może chcieć uciec. Kiwaczek jest na razie w klatce. To jest kotek z hipoplazją móżdżku.
O, ten, tak?
Tak. Mhm. Ma takie niekontrolowane ruchy, przewraca się. O, proszę zobaczyć, rzuca nim po podłodze, więc wypuszczamy go z klatki, gdy tu jesteśmy, bo może sobie czasami zrobić krzywdę. Przeważnie trafiają do nas koty albo z wypadków, albo chore, albo gdzieś porzucone, które się błąkały po ulicy. Kiwaczek płacze. Już dobrze, słoneczko, dobrze. Zaraz weźmiemy cię na rączki. On lubi siedzieć na rączkach przytulony. On jest taki troszkę niepełnosprawny też umysłowo. Potrzebuje takiej większej uwagi, przytulania. Jak się czegoś przestraszy, to strasznie krzyczy na przykład. Tak nie rozumie, co się dookoła niego dzieje. I on mieszkał w skupisku właśnie kotów wolnożyjących. Po prostu nie wiemy, jak on dożył 8 miesięcy, bo on nie umie walczyć o pokarm, o nic. I zgłosiła nam go pani chyba spod Szczucina to było. I dziewczyny pojechały, właśnie Marysia z Dominiką. I Kiwaczek do nas przyjechał, miał badania, miał rezonans, konsultacje neurologiczne, no i potwierdziła się ta hipoplazja móżdżku. O, i pojechał wtedy właśnie z tą iskierką, która zaraz będzie mi tutaj, no już dobrze, też miała rezonans, bo też miała trochę tak ją zarzucało, traciła równowagę, ale ona ma problem z infekcjami uszu i w gardle, w nosku często ma różne infekcje. I właśnie teraz miała takie specjalistyczne badania, wymaz pobrany z noska, żeby ją dokładnie zdiagnozować, ponieważ antybiotyki tylko na chwilę pomagają.
Ojejku, ona tak siadła pani na...
No, ona się przytulać chce.
Co, pani, nie widziałam czegoś takiego.
Tak, ona chce być na człowieku zawsze i wszędzie. Asia potem nie uwolni.
Tak. Ona ma te pazurki.
Na początku roku, w zimie, miałyśmy bardzo dużo kotów po wypadkach. To jest na przykład Marlenka, którą zobaczyła pani na przystanku ze złamaną łapką. Miała chyba złamanie otwarte. I to już nie było takie świeże, bo już ta rana i zaczynała gnić. Więc jak ją zabrałyśmy do weterynarza, to już jedyną opcją była amputacja łapki.
A po amputacji ta rana się nie chciała goić bardzo długo, więc musieli ją otworzyć po prostu tą ranę i jeździła na zabiegi laserowe. Mamy takie zdjęcia na Facebooku, w takich okularach siedzi ochronnych. I w końcu jej się zagoiło pięknie, więc teraz jest w zupełności sprawna. Poradzi sobie w każdej sytuacji, potrafi na tą szafę wskoczyć, mimo że ma...
Niesamowite.
Także uratowana i bardzo byśmy chciały dla niej dom, bo jest też przekochana. Nie jest dzika, więc to pewnie był czyjś kot właścicielski potrącony gdzieś na ulicy. No jest śliczna, ta białoruda tam.
Tutaj pani mówi o tym, że ludzie informują, czyli jest taka wrażliwość, tak? Ludzie dzwonią, zgłaszają.
Trochę ta świadomość chyba wzrasta, bo przecież zawsze tak było i będzie, że te koty gdzieś chodzą, wolno puszczone i umierają nie wiadomo w jakich strasznych sytuacjach. A teraz w tym roku to taki, powiem, wysyp był zgłoszeń. I na szczęście większość przypadków udało nam się uratować. Tutaj właśnie Marlenka, Misiu, Sam, Szymek. Tak, Szymek.
Także a, to pie, a ten piękny kocur?
Tak, tak. O, proszę zobaczyć tutaj. Misiu, tak. Misiu się przyczołgał na posesję do pana. Po prostu powlekał tylnymi łapkami. No. I co? No, nóżka jest poskładana. Tak, Misiu. No, to jest taki kanapowiec.
A
jest
ale jaki piękny. Tak.
Imię się udało. Misiu po prostu. Także już jest wszystko w porządku. Niedawno do adopcji poszedł nasz Romuś. Tylnia nóżka miał składaną.
A ten kotek nie ma oka?
Tak, tak. Karbo trafiła już z zaawansowanym kocim katarem. Ona jest jedną z pierwszych tutaj mieszkanek Puchatki. Oczko nie dało się uratować, ale niczym jej to nie przeszkadza.
Śliczna, czarna taka.
Tylko już uznała Puchatkę chyba za swój dom, bo poszła do adopcji 4 dni bodajże. Tak płakała, że ją tutaj przywieźli z powrotem, nie dając jej więcej czasu na przyzwyczajenie się. Kot ogólnie ciężko znosi zmiany. Dlatego taki, który tutaj już mieszkał u nas od początku, ta zmiana dla niego nie będzie łatwa, ale no, czyli trzeba się wykazać cierpliwością i dać szansę.
Właśnie, bo warto dać szansę, prawda? Warto adoptować kota.
Tak, tak, tak. Warto i ta osoba musi się sama o tym przekonać. My możemy o tym mówić, możemy opowiadać, ojejku, nie bijcie się. Możemy opowiadać różne historie, ale trzeba dawać szansę i wtedy... Ojejku. Ciężko się skupić jak kot.
No ciężko, tak, to prawda, jak chodzi po głowie. Pani Basiu, a adopcji w tym roku jest więcej, mniej w porównaniu?
Mniej. Dużo, dużo mniej. 15 chyba miałyśmy dopiero od początku roku, dlatego mamy teraz 70 kotów. Chyba na to wpływ mają teraz te właśnie podwyżki tych cen, karmy, żwirku, usług weterynaryjnych. Ludzie się chyba boją i po prostu na razie się wstrzymują. No ale każda adopcja jaka jest, to dla nas wielkie wydarzenie teraz. Ostatnia była no, tam w piątek. Romek, właśnie kotek, który akurat u nas nie był długo, też po wypadku 2 operacje miał. W czasie ostatniej usunięto mu już gwoździe tam ze składanej łapki i Romek znalazł dom w piątek. A tak, no nawet nie mamy zapytań teraz żadnych. A dawniej, no tak chociaż kilka kotów w miesiącu szło do adopcji.
A co najgorsze, to teraz rozpoczyna się sezon na kocięta. Ja sama, mimo że jestem osobą prywatną, jestem tylko tu wolontariuszem, dzwonią moje koleżanki, znajomi z zapytaniem, co mają zrobić. No dzisiaj, nawet teraz rano, prawie się tu spóźniłam, bo dzwoni koleżanka, że przybłąkała się kotka, była gruba, za chwilę przyszła chuda, no gdzieś się okociła, co oni teraz mają zrobić? No i... Co mają zrobić? No to daję instrukcję, jak to wygląda. No staramy się pomóc. Tamtym roku mieliśmy właśnie zabrane matkę z kociętami z miejsca, które jakieś zwierzę rozszarpało kocięta. Dlatego zabraliśmy je do siebie. Małe się odchowały, poszły do adopcji, bo zawsze te kocięta szybciej znajdują, młode osobniki szybciej znajdują domy. A mamy po sterylizacji oczywiście wróciły swoje miejsce bytowania. Także odchowały tutaj maluchy. Maluchy są bezpieczne w domach, a matki sobie po prostu... wróciły do swojego miejsca.
Wykastrowane.
Wykastrowane, tak, tak.
Taka liczba kotów, jaka jest teraz u państwa, to jest, pani mówiła, że 97 w sumie było, ale to i teraz jest bardzo dużo już, prawda? Już ledwo się tu mieścicie.
No właśnie, ich jest już za dużo i no, o, proszę zobaczyć, właśnie zaczynają się konflikty między kotami. Głównie między samcami, takie, które chcą dominować. Inne koty wtedy mają problemy, bo te koty odganiają od jedzenia, biją się z nimi. No nie wiemy, co się tu dzieje, jak nas nie ma też, ale czasami jak przychodzimy, to jest pełno sierści, dlatego no strasznie nam ich żal. No chciałabym, aby miały jak najlepsze takie warunki zbliżone do domowych. I do niedawna jeszcze to w miarę się udawało, bo było po 8-10 kotów w pokojach. Teraz jest 18. 16.
A ludzie dzwoniąc do nas często od razu oczekują, że my będziemy wszystko przyjmować. Nie potrafią zrozumieć, że nie mamy takich właśnie możliwości. Na tą chwilę my mamy więcej kotów niż nasze miejskie schronisko przecież.
Czyli co? jest Państwa marzeniem, planem, rozwiązaniem tej trudnej sytuacji? Co byłoby dobre dla kotów?
Dla kotów najlepsze byłyby domy, ale to szybko się nie dzieje. No niektóre koty, podejrzewam, będą u nas chyba już do końca życia. No dlatego po prostu potrzebny nam jest większy budynek, w którym będzie 7-8 pomieszczeń, chociaż tak jak liczymy, co najmniej możliwość zbudowania jakiejś woliery, żeby też ten tłok jakby tak rozładować. I wtedy no, mogłybyśmy mieć też lepsze warunki, oczywiście sanitarne dla nich. Trzymać koty osobno na kwarantannie, osobno po zabiegach. Też przyjmujemy nieraz koty, które ludzie po prostu łapią gdzieś w swojej okolicy, ale nie mają co z nimi zrobić po kastracji. Więc my płacimy za kastrację, trzymamy u siebie gdzieś tak z 7 dni przeważnie, żeby kotki doszły do siebie, bo u chłopczyków to jeszcze nie jest bardzo poważny zabieg, ale kotki muszą tak z tydzień odsiedzieć w klatce i wtedy ludzie sobie je zabierają, a my to wszystko robimy dla nich za darmo oczywiście. Karmimy te koty, sprzątamy im. Więc to jest też dodatkowa rzecz, której pewnie nigdzie nie widać, ale wszystko zajmuje czas. No i właśnie potrzebne nam są też do tego pomieszczenia oddzielne. A my mamy tylko 3 tak naprawdę, więc przy tej ilości kotów to...
Czyli działka, budynek...
Działka i wybudowanie budynku takiego idealnego już pod koty, ale to jest chyba najmniej realne, bo największe koszty, więc nam się marzy, żeby kupić nawet jakiś taki dom, do którego no jest szansa się wprowadzić bez jakiegoś grubszego remontu, bo to wszystko są pieniądze potężne. Więc gdyby nam się udało, nie wiem, dostać dożywotnio, chociaż no, na wiele, wiele lat i używać tego domu bez takiej groźby, że będziemy się musiały wyprowadzić albo kupić coś. No teraz już ceny są niestety w Mielcu tak 600 tysięcy to najtańszy dom pewnie. W takim stanie, że da się zamieszkać. I tam no, zrobiłybyśmy jakieś drobne dostosowania. I tam koty miałyby już raj w końcu. A my mogłybyśmy ich jeszcze więcej przyjmować. Bo właśnie nas też serce boli, że no, wiemy, że jest gdzieś jakiś kot. Mimo, że nie mamy tego miejsca, i tak go w końcu weźmiemy. Ale to już jest coraz trudniejsze dla samych kotów. Bo no, już jest ich za dużo w tych pokojach stanowczo. Także nie mamy, no, nie mamy wyjścia na razie żadnego z tej sytuacji. Mamy zbiórkę na dom. Już 2 lata prawie trwa, od 2021 roku. No, udało nam się uzbierać 140 tysięcy, co jest no, z jednej strony ogromną kwotą, ale z drugiej no, nie pozwala nam na żaden ruch, nawet na wpłacenie jakiejś zaliczki, bo nie wiemy, czy uzbieramy całą kwotę. No i bardzo marzymy o tym budynku, że może jakiś cud się stanie, że jakaś zbiórka nam kiedyś ruszy. Chodzi głównie o jej nagłośnienie, żeby to trafiło do jakichś osób, które chciałyby się zaangażować i udostępnić u siebie. Wtedy zobaczą inni też udostępnią. I każda kwota, 10 zł, 50, 5, to jest możliwe nawet w jeden dzień tak naprawdę, ale no, nam to idzie już 2 lata i w tym tempie to pewnie jeszcze wymagałoby z 15 lat. Na zbiórce mamy 600 tysięcy do uzbierania. No i mamy na razie 140 minus 6% prowizji dla portalu. Tym, którzy już nam płacili, bardzo dziękujemy. Wpłacają co jakiś czas tam 5 zł ktoś płaci i przyszedł dla kotku, żeby w końcu miały dom. Więc no, to jest takie piękne też, no, nie, że ludzie o nich myślą i wracają i po 5 zł, ale wpłacają regularnie na przykład na tą zbiórkę.
Właśnie o to chodzi. Chodzi też o to udostępnianie, o czym pani mówi, bo też nie wiemy, do kogo może taki post trafić, prawda? Może jest jakaś osoba na świecie, która całą kwotę na przykład wyłoży. Róbcie co chcecie, niech koty mają raj.
Tak, tak. No to właśnie to się mówi zasięgi, żeby nasz zasięg właśnie w końcu wystrzelił, bo już tak się niecierpliwimy, że nie znamy po prostu dnia i godziny, kiedy będziemy musieli się stąd wynieść i gdzie my pójdziemy z nimi wszystkimi.
Zwłaszcza, że miałyśmy 2 lata temu, po roku prowadzenia Puchatki, donosy na nasze stowarzyszenie. Bardzo wstrętne rzeczy. Znaczy nie wszystko widziałyśmy, ale generalnie wynikało z nich, że głodzimy koty, zabijamy, no nie wiadomo co tu się dzieje, więc miałyśmy kontrolę, które też nas dużo nerwów kosztowały, ale no przedstawiłyśmy wszystkie dokumenty, więc oczywiście wszystko się dobrze skończyło, ale po tym dostałyśmy warunek, że musimy się do lutego wyprowadzić z tego domu. Więc właśnie wtedy założyłyśmy zbiórkę. Potem dzięki pandemii, w cudzysłowie, plany pani naszej zmieniły się i pozwoliła nam mieszkać no tak na razie bezterminowo. Także po prostu na razie możemy tu być. W każdej chwili możemy dostać znowu wymówienie. Ale no tak czy siak właśnie marzymy o tym, żeby jednak mieć coś większego i już takiego swojego. Żeby dostosować wszystko tak do kotów i móc ich jak najwięcej przyjmować.
To jest po prostu potrzebne miejsce i tak naprawdę, przepraszam za to wyrażenie, opłaca się to całej społeczności, że będziecie działać, że będziecie mieć takie miejsce, no, nie wy, tylko koty, że będą mieć takie miejsce i że każdy będzie mógł zadzwonić, zwrócić się z prośbą o pomoc albo sam może będzie chciał w taką pomoc się włączyć.
Tak, ja bardzo bym chciała właśnie, że jak ktoś zadzwoni, to zawsze usłyszę tą pozytywną odpowiedź, że tak, jesteśmy w stanie pani pomóc, panu. Chociaż tak naprawdę wolałabym, żeby nie było tych zgłoszeń, żeby po prostu nie działy się te straszne historie tych kotów i żeby ta bezdomność się zmniejszyła, żeby ludzie w końcu zrozumieli, jak bardzo ważna jest sterylizacja, kastracja kotów, żeby ograniczyć tą bezdomność kociaków. Na razie działamy, robimy co możemy, czekamy, żeby jakiś wolontariusz przyszedł na oswajanie, socjalizowanie tych kotów. Także my mamy serce, chęci, chcemy pomagać. Chcemy tu być dla nich, ale potrzebujemy wsparcia innych ludzi.
Jeszcze nam się marzy, ale to już zupełnie odległe bardzo marzenie, okienko życia dla kotów. Gdybyś miała właśnie takie nieograniczone możliwości zrobić takie miejsce, w którym można bez tłumaczenia się, bez podrzucania tego kota, którego nie wiadomo, kiedy ktoś znajdzie, mu pomoże, to nie wiem, urodziły mu się małe kotki, niech ich nie topi, niech ich nie zakopuje w lesie, niech ich nie rozrywa żywcem, bo i takie rzeczy się zdarzają, tylko po prostu bez tłumaczenia się, niech je tu przyniesie, my się nimi zajmiemy, wyleczymy, będziemy je karmić i będziemy im szukać domów, tylko niech one nie umierają po prostu. I to samo tyczy też kotów starszych, chorych, bo ludzie się ich często pozbywają. Najgorsze są te kotki znajdowane gdzieś w lasach, gdzie właściwie miały prawie zerowe szanse na uratowanie. Cud, no naprawdę cud, że ludzie idą i nagle znajdują kotki małe, rozpierzchnięte już nieraz po lesie. Więc niech tego ludzie nie robią, tym kotom tego nie robią, bo my jak tylko będziemy mieć możliwości, wolimy je wziąć do nas i uratować. I znaleźć im później domy oczywiście. A kiedyś, kiedyś już w takiej przyszłości, gdy będziemy bardzo bogate właśnie, to chciałybyśmy bardzo założyć schronisko prawdziwe, takie, z którym podpiszemy umowy z gminami wiejskimi, bo najgorsza sytuacja jest kotów właśnie na wsiach, gdzie tam no, niestety gminy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, bo każda gmina powinna na podstawie ustawy zapewnić opiekę tym kotom i pomoc. Ale to właściwie jest nie do wyegzekwowania, dlatego najwięcej kotów do nas trafia z różnych wsi. Więc miałybyśmy takie schronisko, w którym podpisałybyśmy umowy z tymi gminami i te gminy nie musiałyby nam płacić 1000 ileś złotych, jak teraz to jest, za każdego oddanego kota, tylko jakąś nawet symboliczną opłatę. Byle było pewne, że o, jak ktoś im zgłosi kota, to oni powiedzą, ok, już wysyłamy tam do Puchatki, do SOS Koty Mielec, bo my przyjmiemy no, nie wiem, nawet za 200 zł, bo to nie o to chodzi, tylko żeby te koty miały szansę i do nas trafiły, a nie zostały praktycznie bez żadnej pomocy i skazane na śmierć. Więc to są takie no, etapami do kiedyś może do wykonania, zrealizowania. Będziemy mieć na to środki po prostu.
Patrząc na pani pasję, zaangażowanie i miłość do kotów, ja wierzę, że to wszystko się uda.
Ojejku, naprawdę, ja też tego głęboko wierzę. Cóż mogę więcej powiedzieć? Nie mogę się doczekać, bo już to chwilę trwa. Dlatego chciałybyśmy już spokojnie działać, nie martwić się o jutro.